Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także dzisiaj Pana Jacka Pulikowskiego. Już
witam serdecznie.
Był w telewizji, poruszał sprawy dotyczące małżeństwa. Teraz jest u nas. Pan Jacek jest nauczycielem akademickim, autor popularnych książek o tematyce małżeńskiej i rodzinnej. Zajmuje się poradnictwem rodzinnym. A dzisiaj u nas poruszy temat, dlaczego ślub i to jeszcze kościelny.
Tak, drodzy Państwo, temat może kiedyś zupełnie niepotrzebny, ale dzisiaj wielu młodych uważa, że można się kochać, można zakładać rodzinę, a właściwie te formalności i te papierki to jest zbędne obciążenie. No właśnie. Dawniej to się nazywało po prostu na kociołapę, teraz to się nazywa różnie inaczej, pięknie i ładnie. Ale jednak okazuje się, że jest różnica zdecydowana między takim życiem niezobowiązującym żadnej ze stron do wierności, do odpowiedzialności, a jednak ślubowaniem, czyli przysięgą. Właśnie, dlaczego ślub? I to jeszcze w kościele. To nie wystarczy urzędnikowi stanu cywilnego coś obiecać, prawda? No bo tam się przyrzeka, nie przysięga się. Pan Jacek Pulikowski, prosimy bardzo.
No właśnie, dzisiaj rzeczywiście coraz później są zawierane małżeństwa, coraz więcej tych różnych związków na próbę, związków nieformalnych, mieszkających razem, rozchodzących się potem. Czy to jest dobre, czy złe? Oczywiście większość intuicyjnie nawet czuje jakieś niebezpieczeństwa w tym, ale może warto nad to spokojnie pomyśleć, a w szczególności jednym z najlepszych sposobów rozpoznawania, czy coś jest dobre, czy złe, to jest patrzenie na owoce. Słynne po owocach poznacie. Wobec tego popatrzmy sobie, jakie są owoce związków nieformalnych, związków, które są na słowo tylko dane sobie. Może aż ktoś powie, ale jednak chyba tylko. Przy okazji chcę powiedzieć, że nie chcę nikogo jakoś pouczać, jakoś w jakiś sposób tam grozić palcem. To nie w tym rzecz. Natomiast chciałbym rzeczywiście pokazać takie argumenty, żeby ludzie trochę powszechniej niż dotychczas zatęsknili za związkiem prawdziwym, związkiem formalnym, związkiem sakramentalnym, związkiem dozgonnym. Ale popatrzmy, jak to jest z tymi wolnymi związkami. Taka spokojna refleksja dla wszystkich uczciwie myślących może się przydać. Co mówią fakty na ten temat? Na temat związków tych nieformalnych. Na pewno są badania, a to zresztą nie potrzeba badań, bo zdrowy rozsądek też to podpowiada, że te pary rozpadają, te związki rozpadają się znacznie częściej i znacznie krócej trwają niż formalnie zawarte małżeństwa. To jest jedna niepodważalna sprawa. Druga rzecz. W tych związkach przychodzi na świat znacznie mniej dzieci niż w małżeństwach normalnych. Jednak pozwólcie Państwo, że będę użył słowa normalne, jak to w tradycji polskiej jest i jak to jest, jak ja sam to czuję. Normalne, czyli takie, w których mężczyzna i kobieta gotowi przyjąć dzieci, łączą się na całe życie. To dla mnie i to w naszej kulturze, że polskiej, jest uważane za normalne małżeństwo. Zobaczmy, taka para, która nie jest związana żadnym aktem, nawet prawnym, już nie mówię sakramentalnym, tak naprawdę każdy z nich może dowolnego dnia wyjść i więcej nie wrócić. Może to być spowodowane kaprysem, może być spowodowane zdenerwowaniem, jakimś słowem, które padnie po drugiej stronie. Jest faktem również, że ogromna większość dzieci wychowanych przez samotne matki, to jest czasem samotni ojcowie też wychowują dzieci, choć znacznie częściej samotne matki, to w zdecydowanej większości są owoce właśnie tych nieformalnych związków. To też jest jakieś zjawisko o znacznej skali. W związkach takich nieformalnych, jeżeli dochodzi do poczęcia dziecka, bardzo często, znacznie, znacznie częściej niż w małżeństwach, mężczyzna uchyla się od odpowiedzialności. Mówiąc brutalnie, czasem wręcz daje swojej partnerce alternatywę: albo aborcja, albo odchodzę. Rzecz jasna, dla normalnej kobiety to nie jest żaden wybór. Jedno i drugie jest jakąś tragedią, jakimś wielkim, wielkim zawodem. Nikt nie jest w stanie policzyć, ale intuicja podpowiada, że w tych związkach nieformalnych na pewno znacznie więcej dzieci ginie na drodze aborcji. To wystarczy takie spokojne, zdroworozsądkowe podejście. Zastanówmy się, dlaczego ten związek wolny, przy okazji to słowo wolny, ono jest tak atrakcyjne, my lubimy wolność i dlatego pewnie jest taka nazwa. Gdybyśmy się przyjrzeli, to właściwie ten związek jest wolny jedynie od odpowiedzialności. Myślę, mówię to jako mężczyzna z całym smutkiem, myślę, że chodzi głównie o męski lęk przed odpowiedzialnością. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Jakie argumenty padają ze strony tych, którzy tak żyją? Niektóre argumenty są takie bardzo poważne, nawet czasami wzruszające, można by powiedzieć. Na przykład: nie chcemy rozwodu. Rozwód jest taką tragedią, że my najpierw chcemy się wypróbować. Oczywiście zdanie brzmi pozornie pozytywnie, ale co to znaczy się wypróbować? Czy człowieka można wypróbować? Jeżeli próba wypadnie źle, no bo skoro próba ma coś wyjaśnić, to może wypaść albo dobrze, albo źle. Jeżeli wypadnie źle, no to osoba, która próby nie przeszła, wypróbowana, zniszczona, mówiąc brutalnie, ląduje na śmietniku. Drugi taki argument dość powszechny, że my chcemy się poznać. Tylu małżeństw się rozpada, bo się nie poznali przed ślubem. My chcemy się poznać. Jak będziemy razem mieszkać, to my będziemy wszystko o sobie wiedzieć i wtedy na pewno będziemy wiedzieli, czy to i czy to przetrwa całe życie. Otóż jest w tym wielka pułapka. Mianowicie właśnie poznanie w takim związku jest ogromnie utrudnione, dlatego że dochodzą do głosu bardzo silne oddziaływania, no te wprost damsko-męskie, pobudzenia seksualne. I one ogromnie utrudniają poznanie. Im więcej będą uruchomione, im silniejsze te pobudzenia, tym mniej nie tylko będziemy wiedzieli o sobie, ale co więcej, mniej będziemy chcieli wiedzieć o sobie, bo jak coś nie będzie pasowało do naszej bajki, no to będziemy odrzucać, bo nie, to na pewno nie jest tak, prawda? I to jest znane zjawisko i to dość często ludzie właśnie, którzy rozpoczęli związek właśnie od tych pobudzeń seksualnych, od współżycia, no niestety jest to dość powszechne dzisiaj. Ci ludzie często krótko po ślubie mówią, że oni się nie znali, że oni w ogóle siebie oszukiwali, że to wszystko jest jedno wielkie oszustwo. I to nie jest oszustwo z premedytacją. Tak po prostu się dzieje. Gdy działają tak silne pobudzenia cielesne, seksualne, to chęć poznania, zwłaszcza tych złych stron tej osoby, która mi dostarcza przyjemności, jest po prostu żadna. Wręcz chcemy odrzucić, nie chcemy przyjmować do wiadomości. I czasem nam mówią koledzy: słuchaj, popatrz na jej matkę, nie obchodzi mnie jej matka, popatrz na siostry, nie obchodzi mnie, zobacz, jak traktuje innych mężczyzn, mnie będzie traktowała dobrze. I po krótkim czasie, po ślubie, zaczyna mówić: trzeba było patrzeć na matkę, trzeba było spojrzeć na siostrę, trzeba było zobaczyć, jak innych mężczyzn traktuje. Ale wtedy, kiedy właśnie to tak silnie działało, ten element bliskości cielesnej, pobudzenia seksualnego, wtedy wręcz wypycha się ze świadomości, no, do podświadomości, z której potem to wszystko wylezie. Te wszystkie złe informacje, które by miały mi tą zabawę zepsuć, prawda? No, dość często się używa argumentu, że przecież wspólnie to jest taniej. Wspólna kwatera, na przykład studencka, jest tańsza, no to czy nie lepiej? Oczywiście, że można tego argumentu użyć, nawet pewnie jest rzeczywiście tańsza, ale co by stało na przeszkodzie, żeby dwie koleżanki zamieszkały razem, a dwóch panów zamieszkało niedaleko w osobnym pokoju, prawda? By było tak samo tańsze. Natomiast nie patrzą ludzie często, jaki jest koszt tego. Rzeczywiście, patrząc od strony poradni małżeńskiej, to koszt tego zamieszkiwania razem, nawet jak to się skończyło małżeństwem, bywa nieraz ogromny i również, co może się wydawać paradoksalne, również owocuje problemami właśnie w dziedzinie seksualności. To jest też znana sprawa, że wtedy, kiedy oni rozpoczynali współżycie w warunkach jakiejś ekstremalnej emocji, łamią wszystkie bariery, nawet Pan Bóg jest nieważny, nasza miłość jest ponad wszystko, wchodzą w małżeństwo, już im wolno i nagle się okazuje, że to jest nieatrakcyjne. i potem znowu łamią bariery, zdradzając mu małżonka. Miałem takich przypadków sporo, prawda? Ci ludzie byli biedni, oni nie rozumieli, dlaczego tak się dzieje, ale szczerze mówili. Przed ślubem było tak, a po ślubie jakoś to wszystko zgasło. No właśnie. I jest tego bardzo konkretna przyczyna właśnie, że te dodatkowe emocje potem znikają, prawda? No, czasem ludzie mówią tak, my nie możemy się pobrać na razie, my już się kochamy, my chcemy być całe życie razem, a na razie nie możemy się pobrać, bo nie mamy pieniędzy na ślub i wesele. I tutaj bardzo chętnie ludzie się posługują przykładami, jakie to bajońskie sumy, księża żądają bajońskich sum za udzielenie ślubu, prawda, itd., itd. To jest z lubością powtarzane, zwłaszcza przez przeciwników Kościoła. Ja akurat znam bardzo wielu księży, bardzo wielu kapłanów, na pewno mogę powiedzieć, że z bliska setki i jestem głęboko, głęboko przekonany, że jeżeli by była jakaś niezamożna para, to proboszcz prędzej by im sam zapłacił te kilkadziesiąt złotych kosztów urzędowych, niż odmówił pobłogosławienia małżeństwa, dlatego że oni nie mają pieniędzy na ofiarę. I ci sami, którzy tak bardzo krzyczą na ten temat, grosza na Kościół nigdy nie dali. Tym samym nie mają prawa właśnie tego mówić. Ja już nie chcę mówić, gdyby porównać ofiarę na Kościół złożoną przy okazji ślubu, przecież to nie jest ofiara na księdza, to jest ofiara na Kościół. Porównać na przykład z pieniędzmi wydanymi na wódkę. Nie sądzę, żeby to było w ogóle porównywalne i jednoznacznie wiadomo, w którą stronę. Także te mity o tych kwotach koniecznych, żeby ksiądz w ogóle zechciał, jeszcze się mówi, udzielić ślubu, oczywiście to też nieprawidłowo, bo przecież małżonkowie sami sobie udzielają ślubu, a ksiądz tylko zamienia kościoła jest świadkiem urzędowym i dokonuje pewnych formalności, bo w tej chwili, jak wiadomo, ślub kościelny jest jednocześnie ślubem urzędowym, państwowym, więc ksiądz musi również występować w roli urzędnika państwowego w tym momencie. Natomiast wesele, no wielu ludzi odkłada ślub dlatego, że musi być wesele na, nie wiem, 100, 200 czy ileś osób. I naprawdę ludzie, którzy się kochają, to mogą się weselić wcale bez lokalów specjalnych, opłacanych bez wielkich pieniędzy. Także te wymieniane tak bardzo poważne powody tak naprawdę zbyt poważnymi nie są. I moglibyśmy jeszcze dalej w tym tonie mówić, ale tak naprawdę wszyscy dokładnie wiedzą, że chodzi o coś innego. Że chodzi. I tym czymś jest oczywiście to, że ludzie chcą zamieszkać razem, bo liczą na przyjemność seksualną, mówiąc wprost, radość bycia blisko drugiej osoby, jednocześnie bez brania odpowiedzialności. I odpowiedzialność za co? Za małżeństwo w ogóle, za współmałżonka, no i za ewentualne rodzicielstwo, prawda? To jest konkretna odpowiedzialność, która przysługuje małżeństwu i każde małżeństwo na tą odpowiedzialność się decyduje. Słowem, chodzi o zgarnięcie przywilejów małżeństwa, jednocześnie bez zaciągania ze swojej strony żadnych trudów, żadnych odpowiedzialności i to jeszcze w podtekście z możliwością w jednej chwili wycofania się z takiego związku. Dla uczciwości trzeba jednak powiedzieć, że są czasem pary, które zamieszkują razem i nie podejmują współżycia płciowego. A przynajmniej taki mają zamiar na początku. Na pewno więcej jest tych, którzy mają taki zamiar, niż tych, które nie podejmują. Bo te oddziaływania damsko-męskie są po prostu bardzo silne. I święty Paweł przestrzegał, kto stoi, niech baczy, by nie upadł. Kiedyś stare zasady katechizmowe, unikanie okazji do grzechu. Oczywiście jest okazją do tego, jeżeli mieszkamy razem, razem się kładziemy, nawet jeżeli byśmy się kładli w osobnych łóżkach, powiedzmy. Prawda? To i tak jesteśmy, no idziemy do łazienki, idziemy się myć, rozbieramy się. To wszystko jest wielką siłą, która oddziaływuje. I nawet gdyby taka para, że tak powiem, ostała się, nie podjęła współżycia, to są przynajmniej dwa powody, dla których to ich zamieszkanie wspólne było no, dla nich samych niedobre i niebezpieczne. Po pierwsze, oni zużywają ogromny zapas energii na to, żeby jednak się obronić przed siłami natury, które na nich działają, bo muszą działać. I szkoda tej energii. Oni mogliby ją spożytkować na spokojne przygotowanie się do małżeństwa, na samowychowanie, na wzrost, na eliminowanie jakichś złych zachowań, które w nich są, a to jest cała energia spożytkowana na to, żeby jednak no, nie doprowadzić do tego współżycia. To jest jedno. Ale drugie to jest jeszcze sprawa, dawniej się mówi o problem zgorszenia. Powiedzmy, że jakaś bardzo porządna para, znana przecież w otoczeniu, rzeczywiście zamieszkała razem, rzeczywiście w sposób czysty doszli do małżeństwa mieszkając razem. Ale co powiedzą wszyscy ich znajomi? Przecież oni nie wiedzą, jak ich sytuacja wygląda. Wobec tego powiedzą, skoro tacy porządni zamieszkali razem, to przecież my też możemy. I kto weźmie odpowiedzialność za tych innych, którzy ich przykładem się pokierowali i zamieszkali razem i grzeszyli, mówiąc wprost. Tak? Ten weekend byłem w Londynie u ojców Marianów, w polskiej parafii, i tak jakoś rozmawialiśmy o różnych problemach duszpasterskich wśród Polonii. I właśnie jednym z większych problemów, księża mówią, ogromnym bólem ich, że dość często nie mogą udzielić rozgrzeszenia właśnie z tego powodu, że ludzie mieszkają razem. Czasem próbują tłumaczyć, że to jest nie tylko grzech i brak chęci poprawy, no bo skoro mieszkają i chcą mieszkać dalej, współżyją i chcą współżyć dalej, no to nie ma elementarnych warunków spowiedzi. Ale pokazują również to, że przecież to jest to takie przyzwyczajenie się do grzechu, zaakceptowanie formalne grzechu, bo przecież to jest formalny akt, że mieszkają razem, jest jakimś wielkim niebezpieczeństwem duchowym. I czasem nawet próbuję pokazać, przecież ty przychodzisz do spowiedzi, wiedząc, że nie spełniasz warunków i chcesz, a jednak przychodzisz. To znaczy, że już zostałeś tak poraniony duchowo, że nawet nie potrafisz rozróżnić tego dobra od zła, tego w co wszedłeś, prawda? Że tu już w sferze duchowej widać, jakie szkody poniosłeś przez tą sytuację, którą jakimś cudem sobie usprawiedliwiłeś. Tak dalej też uważasz, że wszystko jest w porządku, bo przychodzisz do spowiedzi oczekując rozgrzeszenia. Gdybym miał powiedzieć jednym zdaniem, dlaczego tak się dzieje, że ludzie dzisiaj tak często mieszkają, powiedziałbym, że taką prawdziwą przyczyną jest właśnie to chęć na nieskrępowaną, niefrasobliwą, chciałbym się powiedzieć, za darmo przyjemność, bez zobowiązań. Czyli jesteśmy na gruncie hedonizmu. Choćbyśmy nie wiem, jakiej pięknej retoryki do tego nie próbowali dorobić, to tak naprawdę stoimy na gruncie hedonizmu. A więc mamy do czynienia z niedojrzałością osób, mało że niedojrzałością. To jeszcze sytuacją, w której ta niedojrzałość będzie się pogłębiać, prawda? Bo idąc drogą hedonistycznego użycia, człowiek staje się coraz gorszym. I użyję określenia, które może niektórych poruszyć i nawet spowodować jakiś protest. Powodem takiego zamieszkiwania jest brak miłości i odpowiedzialności. I teraz tego protestu spodziewam się po użyciu słowa, że brak miłości. Przecież ci wszyscy ludzie twierdzą, mało tego, nawet w to wierzą, że oni się bardzo kochają, że właśnie dlatego zamieszkali razem, że tak bardzo się kochają. A jednak to nie zmienia faktu, że taka postawa z miłością prawdziwą, a więc miłością odpowiedzialną, no nie ma nic wspólnego. Myślę, że do tego możemy jeszcze wrócić, ale popatrzmy sobie na chwileczkę, jak to, co niesie za sobą ślub. Bo na razie mówimy o sytuacji życia bez ślubu. Twierdzę, że jest to dowodem na brak miłości, czyli brak troski o dobro drugiego. I żeby to łatwiej pokazać, popatrzmy, jakie dobro niesie za sobą właśnie ślub. Najpierw może zwykły ślub cywilny, ślub urzędowy, prawda? Dobro, którego pozbawia się nawzajem para, która żyje bez ślubu. Przede wszystkim we wszystkich kulturach świata zawarcie małżeństwa odbywa się publicznie. Wobec społeczności lokalnej, na forum tej społeczności. Co prawda istnieją procedury rozwodowe w wielu sytuacjach, ale jednak zakłada się, że małżeństwo ma być nierozerwalne. Krótko mówiąc, to upublicznienie aktu zawierania małżeństwa, zapraszanie świadków, zapraszanie gości, to wszystko ma na celu wsparcie trwałości małżeństwa. Taka jest idea tego całego obrzędu. I zobaczmy, ci wszyscy znajomi, załóżmy, że to są życzliwi, dobrzy ludzie, oni mają czuwać na straży jedności małżeństwa. Traci to para, która zamieszkała razem któregoś dnia, nie informując o tym znajomych. Gdybyśmy sięgnęli jeszcze do świata ludzi wierzących, to jeszcze przecież mają za sobą modlitwę tych ludzi. Ale to już, powiedzmy, jest osobna sprawa. Mówimy w tej chwili o urzędowym. Tak więc ci wszyscy, którzy uczestniczyli w zawarciu, nawet tym tylko urzędowym zawarciu małżeństwa, mają być świadkami i obrońcami małżeństwa. A więc i państwo, które no, urzędowo to ma wspierać małżeństwo, ma stwarzać warunki dla tego małżeństwa dobre. Pytanie, czy stwarza, to jest osobna sprawa, ale taki jest sens zawierania urzędowego małżeństwa. Dalej, świadkowie, rodzina, wszyscy mają wspierać trwałość tego związku. I rzeczywiście trwałość związku jest to pierwszym elementem, o którym chcę powiedzieć jako elemencie niezbędnym do prawdziwego szczęścia małżeńskiego i rodzinnego. Jeżeli nie ma trwałości, mało tego, jeżeli nie ma poczucia trwałości i wiary w trwałość do końca, a nie może być takiej wiary w związku niesformalizowanym, znaczy wiara naiwna może być, ale pewności żadnej. Nawet w związku formalnym nie ma pewności, ale jest to znacznie, znacznie pewniejsze. Otóż, zwłaszcza ze względu na psychikę kobiety, brak poczucia pewności, że związek będzie trwał do końca życia, stawia kobietę w sytuacji współczucia płciowego w bardzo trudnym miejscu, ponieważ ona nie ma pewności, że dziecko, które być może się pocznie, a kobieta normalna zawsze kojarzy współżycie z poczęciem dziecka, z możliwością poczęcia dziecka, chce dla tego dziecka ojca do końca życia. I nie mając tej gwarancji, że ojciec będzie do końca życia, kobieta się po prostu boi i ta intymna więź małżeńska, intymna więź seksualna jest rozrywana przez lęk kobiety. Jest to bardzo powszechne i też niestety bardzo niezrozumiałe. Nie ma mowy o pewności kobiety na całe życie w związku niesformalizowanym. To jest zupełnie oczywiste. Nawet najgłupsza i najbardziej infantylna i najbardziej naiwna dziewczyna gdzieś tam w środku się będzie bała, że któregoś dnia on sobie pójdzie, na przykład jak się pocznie dziecko, a ona już nie dość, że alimentów nie załatwi, to nawet ojcostwa nie ustali, bo tak mamy skonstruowane prawo w Polsce, że jak się facet uprze, to ona nie ustali ojcostwa. Ale nawet te niedoskonałe prawo cywilne, ono przecież też chroni w jakimś sensie formalnie zawartą rodzinę. No powiedzmy, że tragicznie zginie ojciec czy matka, dzieci dostają rentę, dzieci dostają wyposażenie. W wolnym związku nie dostaną tego. Prawda? W wolnym związku nie otrzymają renty po swoim tatusiu, który ma inne nazwisko, który był tylko z mamusią razem mieszkał. I w związku z tym osoba żyjąca w takim wolnym związku odbiera ewentualnie swoim dzieciom świadczenia po sobie, gdyby nagle zginął. Przecież nie może przewidzieć, czy będzie żył 100 lat, czy zginie w wypadku następnego dnia. Prawda? Więc kolejne dobro jest odbierane. W dawnych czasach ogromny wpływ na trwałość małżeństw miała obyczajowość. I teraz, dzisiaj to niestety słabnie. I tym samym te prawdziwie zawarte małżeństwa tracą, ale obyczajowość nie wspiera wolnych związków. Nie wspierała nigdy, nie wspiera i nie będzie wspierać, ponieważ nikomu nic do tego, nawet otoczenie nie wie, że ten związek jest zawarty. Oni po prostu razem mieszkają i nikogo to nie obchodzi, mało. Nie ma prawa obchodzić, to jest ich prywatna sprawa, że oni sobie zamieszkali razem, prawda? Tak to jest traktowane. Popatrzmy na właśnie tą obyczajowość chroniącą formalnie zawarte małżeństwo. Formalnie zawarte małżeństwo, no kiedyś to było zupełnie oczywiste, dzisiaj nie wszyscy to robią, też tracąc, zakładało obrączki. Obrączka miała bardzo ważne znaczenie. Ona pokazywała światu, pokazywała otoczeniu, że ta kobieta jest już zajęta, że ten mężczyzna jest już zajęty. I nie było mowy dawniej rzeczywiście, żeby kobieta interesowała się żonatym mężczyzną, czy żeby mężczyzna interesował się zamężną kobietą. I to głównie w ramach solidarności własnej płci. Kobieta nie mogła się interesować żonatym mężczyzną, no, ponieważ by odebrała mężczyznę innej kobiecie. To było nie do pomyślenia. Oczywiście zdarzały się takie przypadki, ale te przypadki były niesamowicie piętnowane. W rodzinie nie mieliśmy takiej w dalekiej rodzinie, w dawnych czasach, w okresie międzywojennym, gdzie panienka dała się poderwać, zbałamucić mężczyźnie, który potem okazał się, że jest żonaty. I ona, no, zgodziła się jakoś, no, on rozwiódł się z tą pierwszą żoną i zawarł małżeństwo z tą właśnie dziewczyną, w której się zakochał, w którą w sobie rozkochał, nie mówiąc, że jest mężem. No i teraz matka tej dziewczyny modliła się o to, żeby Pan Bóg jedno z trójki zabrał, żeby przerwać grzeszny związek jej córki. W pewnym sensie modliła się jakby nawet o śmierć własnej córki, gdyby Pan Bóg właśnie ją wybrał z tego trójkąta, prawda? I rzeczywiście tak się stało, że ten mężczyzna w krótkim czasie, to był adwokat, który w czasie rozprawy padł, nazywał się to zmarł na miejscu, prawda? I te dwie kobiety zostały, ta z rodziny została do końca życia samotna, bardzo porządna, poczciwa osoba, ale miała taki zakręt życiowy, proszę zobaczyć, matka się nawet modliła, żeby Pan Bóg to przerwał śmiercią, prawda? Tak kiedyś obyczajowość chroniła prawdziwe małżeństwa, te sakramentalne również. Nie było do pomyślenia w każdym razie, żeby rozbijać małżeństwo. Osoba, która wchodziła w małżeństwo, była odrzucana przez towarzystwo, prawda? To było negowane. I rzeczywiście małżeństwo było chronione. I w pewnym sensie można rozumieć, że dzisiaj jest ta ochrona otoczenia mniejsza i jakby niestety przez to te wolne związki jakby mniej traciły, ale i tak nadal jednak ludzie dobrze życzący, życzliwie wspierają małżeństwa, gdy są w jakimś kłopocie. I to przecież widać bardzo często w rodzinie, poza rodziną. Ludzie próbują pomóc tym parom małżeńskim, które mają kłopot. Dotarcia do par nieformalnych nie mają po prostu. A może parę słów o ślubie kościelnym, prawda? To jest dla ludzi wierzących sprawa jest oczywista. Dla ludzi wierzących właściwie nie ma w ogóle mowy na temat jaki ślub, prawda? Czy ślub i jaki ślub. Jeżeli mają być razem, ma być to ślub sakramentalny. I chodzi, krótko mówiąc, o łaskę sakramentu małżeństwa i tu niestety niewierzący nie mogą tego zrozumieć. No i to jest ich strata. Nic więcej nie można powiedzieć. To jest ich strata po prostu. Ja mogę powiedzieć tak. Nie spotkałem małżeństwa, które by oparło się na łasce sakramentu małżeństwa, które by wspólnie, nie wiem, chodziło na mszę, modliło się, korzystało z sakramentów, może nawet miało wspólnego spowiednika. Nie spotkałem sytuacji, żeby takie małżeństwo się rozpadło. To jest tak wielki kapitał, że, no mówię, to może zrozumieć tylko człowiek wierzący. Im bardziej się zwiąże z Panem Bogiem i z Jego prawami, z Jego zasadami, tym bardziej absurdalne i niemożliwe jest rozejście się. Prawda? Jest, pamiętamy wszyscy słowa Księgi Małżeńskiej, że i tam właściwie jest całe zagwarantowanie tej nawet tej ludzkiej trwałości, prawda? Jest pytanie, czy z własnej woli bez żadnego przymusu, jest pytanie, czy zdrowiu w chorobie wytrwacie do końca, jest pytanie, czy przyjmiecie z miłością pogotowacie dzieci, prawda? To wszystko Kościół pyta w ramach zawierania sakramentu małżeństwa. Po czym jeszcze rota, ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość. Przecież gdyby te zasady naprawdę wypełnić, to małżeństwo jest nie do ruszenia, to małżeństwo jest nie dość, że jest trwałe, to jest po prostu głęboko szczęśliwe. I wobec tego, jeżeli małżeństwo sakramentalne zawierają ludzie prawdziwie wierzący, którzy te słowa traktują poważnie, no bo nie chcę mówić o sytuacjach, gdzie ślub w kościele zawierany przez ludzi, którzy no lubią organy i ładnie świeczki wyglądają, prawda? No to wtedy trudno mówić o łasce sakramentalnej, bo oni sami ją odrzucą. Ale jeżeli małżeństwo ludzi prawdziwie wierzących, poważnie traktujących chociażby wypowiedziane słowa przysięgi się pobierze, to małżeństwo właściwie ma gwarancję. No, coś w rodzaju gwarancji, prawda? Bo kto stoi, niech baczy, by nie upadł. każdemu zagraża. Ale te małżeństwa się rzeczywiście nie rozpadają. No i to pokazują badania. Dzisiaj wspominałem już w telewizji, że jak 50% małżeństw się rozwodzi, tak chodzących do kościoła co niedzielę 2%, wspólnie się modlących i chodzących do kościoła i modlących się ułamek procenta. Prawda? Jeden na 1000 kilkaset przypadków. Jedno na 1000 kilkaset przypadków się rozwodzi, a więc nie rozchodzą się małżeństwa katolickie, małżeństwa wierzące. Jak nam zarzucają czasem. Rozchodzą się małżeństwa bezbożne. Małżeństwa, które odrzuciły Bożą naukę, odrzuciły zasady funkcjonowania, przykazania Boże i tak dalej. Te małżeństwa się rozpadają. Także nie dajmy sobie, jak katolicy mówić, wy katolicy się rozwodzi. Nie. Prawdziwi katolicy się nie rozwodzą. Prawda? Nawet, ale jak przeżywałem ciężkie, jakieś trudne chwile w swoich małżeństwach. Mamy te słowa, które wszyscy znamy, kilkakrotnie w Piśmie Świętym się pojawiają, co opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i połączy się z żoną swoją i będą dwoje w jednym ciele. Wyraźnie powiedziane z żoną swoją, nie z narzeczoną, nie z żoną kolegi, z żoną swoją. I jeżeli ktoś jest człowiekiem wierzącym, to wierzy, że Pan Bóg tych słów nie rzucił na wiatr, tylko że one coś znaczą. I ci wszyscy, którzy to wypełnią, będą mieli dużo łatwiej budować prawdziwą więź małżeńską. Dużo łatwiej, że oni mają dużo większe szanse na udane, szczęśliwe życie małżeńskie, jeżeli uwierzą Panu Bogu. Ja mogę powiedzieć, że praktycznie nie spotyka się sytuacji, że do rozwodu dochodzi para, gdzie oboje doszli do małżeństwa w stanie czystości. Praktycznie się nie spotyka takich przypadków. Od wielu, wielu lat rozmawiam z małżeństwami właśnie na krawędzi rozwodu. I praktycznie prawie zawsze, przynajmniej po jednej stronie, były jakieś doświadczenia, które potem obciążają małżeństwo, które niszczą. Czy jak ktoś poważnie potraktuje te słowa, opuści ojca i matkę i połączy się z żoną, a wcześniej z nikim się nie łączył, ten ktoś ma wielką, wielką szansę na prawdziwe, szczęśliwe małżeństwo. Widzimy wyraźnie, że zamieszkanie na próbę, wręcz sobie drwi z tych słów, wręcz sobie kpi z tych słów, ze słów Pana Boga, który nas zna, który wie, co dla nas jest dobre. Gdyby komuś brakowało motywacji, mówię do ludzi wierzących, to niech odniesie swoje myślenie do Chrystusa, który umarł za to, żebyśmy my żyli przyzwoicie. Umarł na krzyżu. W strasznych cierpieniach za mnie, za ciebie, za każdego z nas z osobna. Czyli nie stać nas na to, żeby wypełnić Jego przykazania, które i tak nas chronią. Czyli to nie Jemu łaskę robimy, a sobie, prawda? Idąc do kościoła, my nie robimy Panu Bogu łaski, zawrzemy jednak małżeństwo w kościele. To my idziemy tam po łaskę sakramentu małżeństwa, pokornie mamy o nią prosić i ją dostaniemy. Nikomu Pan Bóg jej nie odbierze. Ale żeby nie stracić doznania, w którą stronę to biegnie. I w tych wszystkich trudnych chwilach, które przecież spotykają każde małżeństwa, pomyśleć sobie o tym, że po to, żebym ja wytrwał krzyż, Pan Jezus za mnie umarł. I myślę, że wtedy motywacji nie zabraknie. Można też drugą stronę sobie pomyśleć. Każde moje draństwo, każde moje świadome czynienie zła, to jest dobijanie kolejnego gwoździa czy ciernia w głowę Chrystusa, prawda? Jeżeli odnosimy się do ludzi wierzących, to są bardzo konkretne określenia. To nie są jakieś bajeczki, które w tej chwili opowiadam sobie dla wzruszenia, czy nie. To są bardzo konkretne stwierdzenia. Jeżeli odniesiemy nasze życie i nasze postępowanie do cierpiącego Chrystusa, to nic nie będzie za trudne, nic nie będzie niemożliwe. O ileż łatwiej jest człowiekowi wierzącemu, tak pojmującemu właśnie wiarę, przynajmniej tak pojmującemu krzyż, czy trudności, na które napotyka, o ileż łatwiej mu znosić poważne trudności, niż człowiekowi, który liczy na to, że życie będzie łatwe, lekkie i wygodne, a tu nagle pojawiają się jakieś trudności. Powiem coś może dziwnego w tej chwili, że nawet w związku, gdy jedna strona jest niewierząca, druga wierząca, są takie związki i strona wierząca może wejść w taki związek, składając przysięgę sakramentalną. Nawet w takim związku strona niewierząca powinna zachęcać, namawiać, a już co najmniej zgadzać się na ślub. Ktoś może powiedzieć, z jakiej racji. Jeżeli jest osobą, która kocha, to na pewno nie chce w żaden sposób ranić czy niszczyć sumienia osoby drugiej. Jeżeli druga osoba jest wierząca i taką została zaakceptowana, to niegodziwością jest zmuszanie tej strony do grzeszenia. Jeżeli świadomie ktoś zmusza do grzechu stronę wierzącą, to w zasadzie można powiedzieć, nie kocha. Egoistycznie chce do czegoś wykorzystywać, ale nie kocha, bo nie troszczy się o dobro tej drugiej osoby. Doszliśmy do czegoś pozornie paradoksalnego, że nawet para, gdzie jedno jest niewierzące, też powinna zawrzeć związek właśnie również dla spokoju sumienia. Tak więc jakbyśmy to pozbierali wszystko, to tak naprawdę oczywistym się staje, że wspólne zamieszkanie, wspólne, dołóżmy do tego współżycie przed ślubem, jest dowodem tak naprawdę braku miłości i odpowiedzialności. A ci, którzy sobie dorabiają do tego ideologię, to po prostu oszukują siebie, bo tak jest im wygodnie, bo nazwali sobie miłością to, co robią i to ich rzekomo usprawiedliwiać. Natomiast najważniejsze jest to, że to wejście w związek nieformalny, tą kocią łapę, powiedzmy, niektórzy mówią kartę rowerową, czy jakbyś to inaczej, tak naprawdę to ich samych najbardziej niszczy. I dopiero wtedy, kiedy ludzie to zrozumieją, że to jest ich własna samozagłada, dopiero wtedy być może opamiętają się i nie będą tak beztrosko wchodzić w tego rodzaju związki. Może jeszcze rzecz jedna. Bo my tak sobie mówimy, ja jakieś argumenty przytaczam, a przecież tak naprawdę o co chodzi? O to, jakie jest moje i twoje osobiste zdanie. Jakie jest osobiste zdanie, chociażby każdego słuchacza w tej chwili na ten temat. To jest ważne, za chwilkę powiem dlaczego. Może pomogę paroma podpowiedziami doszukać się tego osobistego zdania. Takie pytania pomocnicze. Czy gdyby w twojej ukochanej córeczce zakochał się wspaniały, cudowny królewicz z bajki, czy wolałbyś, czy wolałabyś, żeby zawarli związek prawdziwy, sakramentalny, czy żeby sobie żyli tak razem w wolnym związku? Drugie pytanie. Czy gdyby z kolei twój syn poznał jakąś cudowną, fantastyczną kobietę, która byłaby kandydatką na żonę, na synową cudowną, na matkę twoich wnucząt, czy wolałbyś, żeby weszli taki niezobowiązujący związek, wolno-miłosny, czy jednak byś wolał, żeby to było w kościele, sakramentalnie, urzędowo potwierdzone, żeby to było formalnie zawarte? I wreszcie, czy chciałbyś, żeby rodzice twoich ukochanych wnuków byli normalnym małżeństwem, czy żeby byli wolnym związkiem? Ja myślę, że pytania są prawie retoryczne. Jeżeli wobec tego byśmy rzeczywiście chcieli, żeby te nasze dzieci, żeby te nasze wnuki, żeby trwały w prawdziwych, sakramentalnych, pięknych związkach, to róbmy coś, żeby tak było. Ilu z nas w czasie rozmów, dyskusji różnych tam w pracy, czy niemalże na ulicy, no tak tolerancyjnie patrz, no zamieszkali razem takie czasy. Ja nie mówię, żeby kogoś piętnować i od wiary odsądzać, ale wypowiedzieć swoje zdanie, choćby takie. A ja to bym nie chciał, żeby moja córka w taki związek weszła. A ja to bym się bardzo smucił, gdyby mój syn właśnie w ten sposób próbował urządzić sobie życie. Może nie jednemu pomoglibyśmy w jakiejś refleksji na ten temat. Przynajmniej, żebyśmy nie przytakiwali. Tak, rzeczywiście, tak to jest. No dobrze zrobili, bo przecież tyle pieniędzy zaoszczędzą, dobrze zrobili, bo tamto. Bądźmy konsekwentni. Jeżeli mamy rozpoznane własne stanowisko, to, tak jak mówię, niekoniecznie musimy wygrażać wszystkim, krzyczeć, rozdzierać szaty, ale nie przyklepujmy tej obyczajowości, bo ktoś tą obyczajowość właśnie przyklepuje, skoro to się rozszerza. Jeżeli my nie reagujemy na brzydkie słowa wypowiadane na ulicy, bo się przyzwyczailiśmy, to my w pewnym sensie to zjawisko popieramy. Jeżeli nie wyrażamy swojej, przynajmniej dezaprobaty, albo przynajmniej, że mamy inne zdanie, nie powiemy, przy rozmowach na temat wolnych związków, to my też mamy udział w tym, co się w świecie dzieje, a dzieje się to na coraz większą skalę i to jest, to niesie za sobą bardzo konkretne szkody, już nie tylko dla tych ludzi, ale dla całego społeczeństwa. Już strach myśleć o dzieciach, które w tych związkach się poczynają, a nie rodzą, albo nie poczynają, albo zostają bez rodziców. Przecież to jest zupełnie jasne, że takie związki nie stwarzają warunków na prawdziwe dojrzewanie do miłości ich dzieci potem.
Dziękuję bardzo. Temat dlaczego ślub i to jeszcze kościelny przedstawił dr Jacek Pulikowski.
Proszę Państwa, pytania zostały zadane. Może są też i jakieś własne refleksje, więc prosimy o włączenie się w tę naszą rozmowę. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. I dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Zatoka lasu z gór wstępuje i cicho szemrze górski potok, gdy słowo z nagła się znajduje w powodzi słonecznego złota. Jak chleba kęs, jak człowieka bycie, tak świat ma sens i ma sens życie, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens. Zewsząd stworzenie mówi świata cichością swoją i milczeniem. Potok się w zbocze góry wplata, góra się wplata w sens istnienia. Jak łza z potrzęs wypłakana skrycie, tak śmierć ma sens i ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens. Co też powiedzieć chcesz strumieniu, kiedy spragnieni wodę piją? Z nazwiska imienia mijają tak jak świat przemija. Zdumieniem mym i sensu odkryciem, że sedno w tym, że ma sens życie. ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat Dlaczego ślub? I to jeszcze kościelny. Naszym gościem jest Jacek Pulikowski.
Słuchamy Radio Maria.
Halo, szczęść Boże. Mówi Małgosia z Warszawy.
Prosimy.
Chciałam tylko powiedzieć, że niestety dość dużo mam akceptuje tak zwane wolne związki, a nawet popiera swoje dzieci w tym. Także jest to takie dla mnie bardzo przykre. I druga sprawa to jest robienie takich tak zwanego kawalerskiego przed ślubem, co często jakby prowokuje do różnych jakichś perwersyjnych zachowań. Także no chciałabym poprosić o rozwinięcie może pana doktora tego tematu. I to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Ja dziękuję bardzo, bo trafiał pani w coś ogromnie bolesnego, a mianowicie w zmienioną obyczajowość. Ja wspominałem, że kiedyś obyczajowość chroniła małżeństwa przed rozpadem, gdzie całe otoczenie, rodzina, znajomi, wszyscy zganiali ich z powrotem, jeżeli wpadali na pomysł rozwodu, a dzisiaj, tak jak sama pani powiedziała, raz, że nawet mamy rodzone popierają takie związki sakramentalne. Mało tego, jak się lepsza partia trafi, to mamusie zachęcają do rozwodu. Znam takie przypadki. Albo jak się trafi taki jeszcze dobry, ale jeszcze niepewny, to mamusia sama kładzie do łóżka, żeby zaklepać, żeby ten dobry się, prawda,
nie rozmyślił,
nie uciekł. I to jest straszne, ale to jest, rzeczywiście się tak dzieje. No, innym z elementów takiej obyczajowości, no, pogańskiej absolutnie i potwornie niebezpiecznej. To są właśnie te wieczory kawalerskie, gdzie się zaprasza panienki, które się rozbierają, tańczą i tak dalej. I rzeczywiście dzieją się tam nieraz rzeczy straszne, zapadające na całe życie nieraz. Bo ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że jeden obraz pornograficzny może wracać po 40 latach, prawda, czy jakieś wydarzenie. Tak więc to jest oczywiście podpadana obyczajowość przez, na pewno nie przez Kościół, nie przez Pana Boga, tylko przez tego drugiego, prawda? Zbuntowanego ducha. I oczywiście on się posługuje ludźmi, za tym wszystkim stoi biznes, także to wszystko może, no tak się dzieje, jak się dzieje. Myślę, że warto być uczulonym właśnie na tą zmienioną obyczajowość. Ja może do tego jeszcze dorzucę kilka takich dodatkowych jeszcze elementów tej zmienionej obyczajowości, które należy po prostu tępić w najnormalniej świecie. Akurat teraz byłem tydzień temu w Warszawie i takie u przyjaciół, których poznałem w Niemczech, nocowałem i też właśnie świeżo są po ślubie i koledzy zażądali wieczoru kawalerskiego. Więc powiedział, że nie ma. Nie będę robił takich jakichś orgii, prawda? Nie będę się wygłupiał i to nie ze mną te numery. No tak się wszyscy zdziwili, trochę pokręcili, no ale udało się to przeforsować, ale presja była duża, prawda? A więc można się temu przeciwstawić. Przecież wspomniałem, że obrączka chroniła kiedyś. Naprawdę. Panowie dawniej na delegacjach zdejmowali obrączki, żeby nie stracić okazji na poznanie jakiejś pani. A dzisiaj jest niemalże odwrotnie. I może powiem jedną anegdotyczną historyjkę, jak do teścia lekarza przychodzi stary kawaler, taki rzeczywiście stary kawaler, nagle z błyszczącą się żółtką obrączką na ręku. Jesteś zdziwiony, pyta, to pan się ożenił? Nie, panie doktorze, ale na błysk lepiej biorą. Czyli obyczajowo się tak przewrócił. To pozornie to jest śmieszne, ale w gruncie rzeczy to jest tragiczne, że dzisiaj kobieta traktuje mężczyznę z obrączką jako lepszą zdobycz. Odbiera męża kobiecie, więc jest lepsza od tej kobiety. Odbiera męża dzieciom, ojca dzieciom, to jest lepsza od kobiety i dzieci naraz, to dopiero jest wartościowa. Jeszcze jak księdza wyciągnie z kapłaństwa, to samym Bogiem wygrywa, prawda? Swoisty sposób dowartościowania siebie. To jest coś okropnego i dobrze, że pani to porusza, bo musimy zwracać uwagę na obyczajowość i musimy robić coś, żeby przywracać przyzwoitą, godziwą, Bożą obyczajowość. Zdaje się, że mamy następny telefon, także nie
tak
przedłużam.
Jest. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Ewa z Nowego Jorku.
Prosimy bardzo.
Ja właśnie chciałam się przyłączyć do tej dyskusji w ramach ochrony normalnych małżeństw. To znaczy tych zawartych sakramentalnie. Znaczy ja miałam w swoim życiu takie dwa przypadki. Prawdopodobnie miałabym więcej, gdybym bardziej się w to zaangażowała. Znaczy stanęłam w obronie tych związków sakramentalnych w przypadku nawet mojego chrześniaka i tak wzięłam go na stronę i tak mu mówię, że nie powinieneś tak mieszkać. Ja ci o tym mówię dlatego, że po prostu jestem twoją matką chrzestną. A w drugim przypadku w przypadku córki koleżanki. Koleżanka się oburzyła, jak ja powiedziałam, bo tam księdza przyjęli, ksiądz ich zbewształ, że mieszkają tak razem bez po prostu ślubu. A ja mówię, no to co, to miał im dać błogosławieństwo i po prostu chodzi mi o to, do czego zmierzam, że jest tak silne po prostu przewartościowanie na rzecz tych związków niesakramentalnych, że naprawdę trudno jest bronić, no ale to trzeba robić. My jako katolicy musimy to robić, że trudno jest bronić po prostu tych prawdziwych wartości, bo w tych dwóch przypadkach i podejrzewam, że w każdym innym, jeżeli w przyszłości spotkam i zajmę swoje stanowisko, to się bardzo narażę, a nawet stracę, nie wiem, przyjaźń czy koleżankę, bo może to nie taka przyjaźń, ale koleżankę. I po prostu, no, mamy wiele do zrobienia i to chciałam na to zwrócić uwagę, że dzisiaj bardzo trudno jest wrócić do tych prawdziwych wartości, jakie obowiązywały na przykład 20 czy 50 lat temu. Na to chciałam zwrócić uwagę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Zwraca Pani uwagę na coś, rzeczywiście to się szerzy. Szerzy się moda na bezbożność. I bezbożni mają prawo robić wszystko, a jak ktoś jest bogobojny i powie cokolwiek, to on to jest nietolerancyjny, to jego się napada. Czy to jest zupełnie chore? To jest zupełnie chore, że zło może się szerzyć, a dobro ma siedzieć cicho. To jest oczywiście efekt działalności zła i przyzwalania na zło. I to, co pani powiedziała, żeby... Bardzo mi się podobało, że ksiądz zmeszał. No. Tak, gdybyśmy ostro jednoznacznie stawiali sprawy, może nie obraźliwie od razu, ale jednoznacznie. Wszyscy, którzy spotykają się z takimi sytuacjami, a ich nie akceptują, to walczą w sumie, ja bym tak nie chciał. Nie chciałbym, żeby moje dzieci tak. Ja uważam, że to nie jest dobre. Myślę, że wiele tracicie. To prawdopodobnie wielu ludzi by się może zastanowiło, a jak wszyscy przyklaskują, że to jest normalne, to jest nowoczesne, na tym życie i szczęście polega, no to trudno się dziwić. Także myślę, że jak się czasem komuś trochę narazimy, to generalnie po pierwsze może pomożemy, a po drugie nam w ogólnym życiowym rozrachunku na pewno na złe to nie wyjdzie. To jest jakaś zasługa. Musimy się czasem narażać.
Jeszcze dziękuję Pani Ewie za jeden aspekt, mianowicie Pani jako matka chrzestna odważyła się zwrócić uwagę, właśnie mówiąc, bo jestem matką chrzestną. Właśnie. Wszyscy chrzestni, którzy nas w tej chwili słuchacie, pamiętajcie, że to jest obowiązek, bo po prostu, jeżeli rodzice nie potrafią, nie dotarli, a może nie czują, że to jest coś nie tak, no to jest obowiązkiem chrzestnym zwrócenie uwagi, bo właśnie dlatego są rodzicami chrzestnymi. No to nie jest od parady funkcja, tylko to jest wzięcie na siebie pewnego obowiązku.
Mało tego, chrzestny został wybrany przez rodziców do pomocy w
upoważnieniu.
Tak, upoważniony tym samym.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z Środkowej Polski. Bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa i Pana doktora.
Dziękuję.
Chciałem poprosić o radę w bardzo takiej, no powiedzmy, dla nas, dla mojej żony i dla mnie istotnej sprawie, bośmy się w tą sprawę bardzo zaangażowali i nie wiem, no ja krótko zreferuję, chociaż uważam, że na przykład o wiele więcej może by dała rozmowa osobista z panem doktorem, nie wiem, czy taka szansa istnieje, poza anteną, tylko w ogóle kiedyś tam w tygodniu pod numer telefonu, czy taka możliwość istnieje?
Istnieje.
Nie.
Tak, istnieje.
Aha, dobrze, to może jak pan doktor będzie mógł dać telefon, to chodzi o krótko taką rzecz. Więc w pewnym dużym mieście mieszka młodzieniec, lat nieznacznie powyżej 30. Zapoznał dziewczynę, No i miał do dyspozycji mieszkanie ofiarowane mu przez matkę. Dziewczyna mieszkała rodziców w miejscu bardzo odległym od tego miejsca, gdzie on mieszka, ponieważ miała pracę tam w tym mieście i były trudności z otrzymaniem mieszkania. On zapytał matkę, czy może zamieszkać u niego. Matka się zgodziła, mając przyrzeczenie, że oni chcą się pobrać, że to jest sprawa krótka, góra 3 miesiące, bo się znają już powiedzmy dłuższy czas. Po czym z tych 3 miesięcy stało się już w tej chwili 3 lata. Chłopak jest skłonny rozmawiać z nami, no, przyjmuje nasze argumenty, natomiast nie ma siły zerwać tą sytuację. Zamieszkują razem i może dlatego, że nie rozumie, to jest jeden powód, no powiedzmy niestosowności tej sprawy. Natomiast druga rzecz, kiedy nie jest pewien swoich uczuć i mówi, że nie wie, czy chciałby się z nią ożenić, a jednocześnie boi się podjąć ten trud małżeństwa. Kiedy tłumaczę mu, że jest to po prostu rzecz, której on w tej chwili nie jest w stanie, że tak powiem, ocenić, ale jeśli zawrze związek sakramentalny, to dostanie duże wsparcie, że on to będzie doświadczał, że takie jest moje doświadczenie i wielu osób i mogę mu to zagwarantować. No więc waha się, nie rozumie tego. Matka wkroczyła bardzo energicznie, powiedziała dziewczynie, żeby opuściła mieszkanie. On w tej sytuacji powiedział, że pójdzie za dziewczyną, czego matka by nie chciała. No i praktycznie no, nasza możliwość tutaj powiedzmy współpracy z tym człowiekiem kończy się, dlatego że on nie rozumie tego. Jednocześnie nie będąc w opozycji do Pana Boga, no nie chodzi do kościoła, bo nie rozumie też tego. Woli iść na basen i sprawa jest dość trudna i nie wiemy właściwie jak napocząć tę sprawę. Ja jeszcze taką ostatnią rozmowę z nim przeprowadziłem. Mówię, słuchaj, jesteś mądrym człowiekiem, inteligentnym, cenionym w firmie. Poszedłeś taką drogą, którą żeś sam wybrał i zobacz, gdzie ona cię przyprowadziła. Jeśli jesteś mężczyzną, który lubi ryzyko, zaryzykuj i zaufaj Bogu, daj mu szansę, zobacz, gdzie ty to zaprowadzi. Do jakiego punktu dotrzesz w tym przypadku. No i on nie bardzo jakoś tak nie wie. I nie wiemy, co począć. To tyle tej, powiedzmy, prośby mojej, jakby tu tę sytuację rozwikłać.
No, jest problem taki, że my nie możemy rozwikływać sytuacji dorosłym ludziom, prawda? Oczywiście możemy coś podpowiedzieć, jeżeli to jest tylko możliwe.
Ale jak pomóc właśnie?
No więc właśnie, tak naprawdę to on sam musi sobie pomóc. Można mu dać na przykład narzędzia, dzięki którym będzie mógł realniej, obiektywniej spojrzeć na tą sytuację. Na przykład, bo on się troszczy o siebie, ta dziewczyna jest mu wygodna, przepraszam, do użytku, a boi się wziąć odpowiedzialności. Może twierdzi, że tak się umówili, że ona tak chce, że może nawet ją kocha, prawda, ale związać się na stałe nie chce. Czy chciałbyś, żeby z jego córką jakiś facet tak się związał, jak on się wiąże z tamtą dziewczyną? Jeżeli by nie chciał, a pewnie by nie chciał, bo by uznał, że to jest krzywda, to jakie on ma prawo krzywdzić tamtą dziewczynę? Pomijając wiarę, pomijając Boga, pomijając prawda, wszystkie wartości wyższe, od których on się odwrócił. Także jeżeli potrafi się odwołać do tej zwykłej ludzkiej prawości, sprawiedliwości, no to ma szansę dostrzec, że tak właściwie tą dziewczynę krzywdzi. Oczywiście przedłużając tą sytuację, ja nie słyszałem, czy było powiedziane, ile ona ma lat?
Ona jest od niego rok młodsza.
Rok młodsza, czyli ona ma 29. On to przedłuży się 2, 3, 4, 5 latek, po czym on ją zostawi, ona zostanie na lodzie życiowo w ogóle. Bo on być może z jakąś młodą dziewczynę znajdzie, założy rodzinę, będzie rodzić dzieci, wszystko będzie dobrze, a ona przez niego zostanie, że tak powiem, skrzywdzona na całe życie, prawda? Myślę, że mówienie o wieczności w tym momencie nie będzie skuteczne, ponieważ on zerwał z tymi wartościami, prawda? Tak. Rzecz jasna, gdyby on się tak naprawdę uczciwie nawrócił, no to tłumaczenie byłoby dużo prostsze, w ogóle cała sytuacja by była dużo prostsza. Ale jeżeli nie ma tego odniesienia religijnego, nie ma tej argumentacji, no to trzeba się odwoływać do zwykłych ludzkich. Jeżeli uważałby, że chłopak, który traktuje jego córkę w ten sposób, ją krzywdzi, to niech odpowie, jakie ma prawo krzywdzić tą dziewczynę.
No ten argument nie był podnoszony, natomiast był podnoszony taki argument, że czy ty kochasz swoją matkę? Tak, no to zobacz, obciążyłeś ją, bo po prostu, no jeśli to jest sytuacja grzeszna i ty tego powiedzmy nie rozumiesz, to ten grzech ją obciąża, bo ona się zgodziła na to. Posyłamy mu różne książki temu człowiekowi, żeby jakoś no po prostu wzbogacił swoją świadomość. I trwa to już tak długo, że po prostu straciliśmy nadzieję, że jesteśmy, no powiedzmy tutaj, no w sytuacji, czy możemy mu pomóc w ogóle.
To jeżeli jeszcze można słowo dopowiedzieć. Jeżeli ten mężczyzna ma zmienić swoje postępowanie,
tak,
to potrzebna jest zmiana jego myślenia na ten temat.
No właśnie.
Bo on będzie sobie tak układał ciągi logiczne, żeby dla niego było wygodne. Więc na jego własne myślenie nie można liczyć. Można zrobić jedną z dwóch rzeczy. Albo podsunąć mu autorytet, który on uszanuje. W przypadku osoby wierzącej to może być dojrzały, mądry ksiądz, prawda, może nawet staruszek, duszpasterz z ogromnym doświadczeniem i takiego można posłuchać, nie wstyd go posłuchać. Dla mężczyzna ma często uraz posłuchania kogokolwiek, bo on przecież jest mądry. I może by się znalazł jakiś autorytet, że tak powiem, świecki, który mógłby w rozmowie z nim przestawić jego myślenie. To jest jedna szansa. A druga szansa to jest dać mu właśnie te narzędzia, o których wspomniałem, że on sam wymyśli, że to, co robi, jest złe. Czyli to odniesienie, że czy chciałby, żeby córka była tak traktowana, czy chciałby, żeby jego syn na pewno tak żył jak on, czy gdyby przyjaciele go pytali o radę, czy by radził im, żeby żyli dalej w takim związku niesformalizowanym, w tym wieku, gdzie ten czas już leci, że te dzieci już mogłyby się rodzić, prawda, i tak dalej. Jeżeli on potrafi wymyślić na użytek kogoś innego, kto jest mu bliski, syn, córka, przyjaciel, że to rozwiązanie jest złe, to wtedy ma szansę przyjąć do swojej świadomości, że on źle postępuje. Natomiast bezpośrednie myślenie o swojej sytuacji zawsze go wyprowadzi na taki ten, że on się usprawiedliwi, że tak jest dobrze.
Dobrze, to spróbujemy zastosować właśnie tym tropem pójść. Serdecznie dziękuję.
Wszystkiego dziękuję dobrego. Panie Pawle, proszę jeszcze się nie wyłączać, dobrze?
Dobrze.
Tak. I może jeszcze kontynuujmy poruszony tutaj temat.
No właśnie, ta sytuacja jest dość częsta, że mężczyzna nie chce podjąć decyzji, ale tak naprawdę czasem jest tak, że on po prostu nie może podjąć decyzji, bo on nie jest do tego zdolny. Tam w tle była jego matka, nie słyszałem słowa o ojcu. Być może ojca nie ma, być może mama sama go wychowywała, prawda? I on nie wyrósł do brania na siebie odpowiedzialności. To jest dosyć dzisiaj powszechne. Sytuacja, gdzie narzeczony chłopak, 30-35 lat, chodzi przez rok z pierścionkiem zaręczynowym w kieszeni i boi się go dać, bo ojca to będzie, bo to będzie już taka stała decyzja, wynikają nie z tej chwili, że on teraz ma 35 lat, to jest jego całe doświadczenie życiowe. On przez całe życie nie podjął żadnej osobistej decyzji. Wszystko za niego decydowała mamusia, która otaczała go wielką troską i, prawda, popychała go w dowolną stronę, gdzie chciała, prawda. Wybrała mu studia, wybrała mu zawód, czasem wybiera żonę. To jest dramat dla młodego mężczyzny, który został na całe życie pod opieką tylko kobiety.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Maria. Chciałabym, no właśnie, powiedzieć może to, co przeżyliśmy my w naszym małżeństwie, tak króciutko. Rzeczywiście jestem za czystością, za tym, że Pan Bóg naprawdę prowadzi wspaniałą drogą, kiedy człowiek szuka najpierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie innemu i mu przydane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą chcę poruszyć, to mianowicie to, że mówię do ludzi młodych, ponieważ taki jest mój zawód, mówię o czystości, o tym, żeby postawili na pierwszym miejscu Boga. I myślę, że trzeba właśnie zaczynać od młodzieży, tak jak Jan Paweł II mówił, że młodzież jest jego nadzieją i młodzież jest nadzieją Kościoła. Ale ja, ponieważ nie dodzwoniłam się wcześniej do Państwa, miałabym ogromną prośbę do Pana doktora. Proszę mi odpowiedzieć, jakiej udzieliłby Pan odpowiedzi ludziom, którzy przychodzą, ludziom wierzącym, którzy mówią, iż przecież naturalne metody płodności to też forma antykoncepcji. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Naturalne metody rozpoznawania płodności.
No właśnie, to jest tak zwane NPR, naturalne planowanie rodziny. Nazwa nie jest do końca szczęśliwa, bo my tak naprawdę, no możemy no, coś zrobić w tej materii, ale my nie jesteśmy tutaj władcami do końca. My nie, to planowanie, właściwie to jest tylko planowanie poczęć, a nie planowanie rodziny, ale zostawmy nazwy. I rzeczywiście ta opinia, że to jest antykoncepcja, jest dość chytrze podpowiadana ludziom, że tu chodzi o to, żeby nie było dzieci tam. Oczywiście to jest zupełne nieporozumienie. Antykoncepcja, jedynym celem antykoncepcji jest niszczenie płodności i uwaga, drugie bardzo ważne, antykoncepcja zwalnia człowieka z używania rozumu i woli.
Dziękuję bardzo.
Prawda? A teraz metody naturalne są nie tylko po to, żeby nie było dzieci, one są po to, żeby były dzieci tyle i wtedy, kiedy to małżonkowie uznają, że jest najlepiej. Dalej, małżonkowie mogą zwiększyć prawdopodobieństwo poczęcia dziecka dzięki znajomości rytmu płodności żony, czasem zakwalifikowani przez lekarzy jako niepłodni, poczynają dziecko tylko dzięki temu, że doskonale się jej poznali i wiedzą prawie z godzinową dokładnością, kiedy współżycie daje maksymalną szansę na poczęcie dziecka, a więc to nie ma nic wspólnego z jednoznacznym odrzucaniem dzieci, ale po drugie, metody naturalne wymagają od człowieka używania rozumu i woli. Jeżeli pani jest pedagogiem, wychowuje dzieci, to pani wie to doskonale przecież, że jeżeli rezygnujemy z użycia woli i rozumu, używając antykoncepcji, to się degradujemy jako ludzie i degraduje się nasza więź. I tak jest jednoznaczny skutek używania antykoncepcji, postawy w ogóle antykoncepcyjnej. A w przypadku metod naturalnych my używamy rozumu i woli. Podejmujemy wysiłek i przez to wzrastamy. I efekt jest taki, że pozornie niewielka sprawa, czy tam połknę pigułkę, czy będę tam jakiś inny sposób w cudzysłowie zabezpieczał się przed dziećmi, choć mówię, jest to w cudzysłowie, a skutki są diametralnie różne. Jedno rozbija człowieka i więź, a drugie buduje więź właśnie i powoduje wzrost człowieka. Jakbyśmy spojrzeli jeszcze na różnicę, to podejście do dziecka. W przypadku antykoncepcji przyjemność seksualna jest ważniejsza od dziecka. Dziecko trzeba z tego układu wykolegować, wyrzucić, obronić się. W przypadku metod naturalnych dziecko jest ważniejsze od przyjemności seksualnej, bo ze względu na to, że dziecko nie ma się począć, nie czekamy z przyjemnością seksualną do czasu, kiedy będzie niepłodność, prawda? Czyli pozycja dziecka w rodzinie jest zupełnie inna przy podejściu antykoncepcyjnym, a zupełnie inna. Tutaj jest przekreślenie dziecka, tam jest szacunek i podkreślenie wartości dziecka, co ma oczywisty wpływ na wychowanie tych dzieci potem. Dziecko dopuszczone do życia przez parę antykoncepcyjną jest zupełnie inaczej z samego gruntu traktowane niż dziecko z miłością zaplanowane, poczęte z użyciem wiedzy na temat płodności. To są dwa zupełnie inne światy. Zresztą pokazują to rozwody. Ludzie, którzy sięgają po metody naturalne, się nie rozwodzą. To jest tam poniżej 1%, około procenta, procent z kawałkiem, różne badania. Ludzie, którzy sięgają po antykoncepcję, rozwodzą się, 50%, prawda? Po owocach poznacie. Oczywiście jak ktoś nie chce, to nie przyjmie tego do wiadomości i tak będzie mówił, że to jest to samo. Ale jak człowiek jest rozumny, obiektywny, no to musi uznać, że to są dwie diametralnie różne postawy.
Mamy telefon.
To tak w skrócie tyle.
Tak, ale dzisiaj mówimy na temat związku. Czy związek ma być sformalizowany, czy ma być kościelny?
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mieczysław z południa.
Prosimy
Polski. Bardzo. Ja chciałbym, może trochę się tremuję, ale chciałbym powiedzieć na przykładzie swojego małżeństwa. Jesteśmy 17 lat po ślubie.
Proszę wyłączyć, radio proszę wyłączyć.
Wyłączone jest. Jesteśmy 17 lat po ślubie. Chciałbym taki przykład podać swój, że nigdy w życiu nie używaliśmy antykoncepcji. Ja bym się wstydził przede wszystkim tego, co kupić. Troje dzieci, żeśmy chcieli, mamy troje. Nigdy nie było żadnych, żeby jakieś sztuczne były, że była obawa. I zawsze są te stosunki seksualne, tak jak Pan Bóg przekazał. Nasze narzeczeństwo było rok czasu. Chcieliśmy być bardzo z sobą. Nie mogliśmy się doczekać. Także tylko te formalności czekaliśmy, że było przez po roku mogliśmy zawrzeć związek małżeński. I mogę powiedzieć, że mamy 3 synów. Jesteśmy bardzo dumni z żoną. I bardzo szczęśliwi. Wszystko opieramy na Chrystusie. Na modlitwie. I chciałbym powiedzieć wszystkim, że warto. Nie tylko warto, ale bardzo warto, żeby jednak oprzeć to wszystko na wierze i na na wychowanie dzieci właśnie pod, na Bogu. I ja nawet już teraz synom mówię, bo jeden ma 17 lat, drugi ma 16. Poszedł się po ślubie i mówię, musicie to kontynuować w rodzinie, że to jest podstawą życia w rodzinie, żeby było małżeństwo szczęśliwe, tak jak widzicie u nas. I mi się wydaje, że przykład tutaj chyba najbardziej wychowa dzieci i przyszłe pokolenie. I ta pani wcześniej mówiła o chrześniakach. Oczywiście, ja mam też swoich, ciągle i napominam, że spróbujcie, popatrzcie na nasze małżeństwo, że warto żyć w czystości, a Pan Bóg tyle ześle łask każdemu, że nawet nie będziemy im mogli udźwignąć, że aż po nadmiarę. Może to tylko wstyd. Przepraszam, że się tak wzruszyłem, bo...
Dziękujemy bardzo.
Bardzo, bardzo dziękujemy. I Pan poruszył jedną fundamentalnie ważną rzecz. Ci, którzy dzisiaj przed ślubem współżyją, ci, którzy dzisiaj żyją w wolnych związkach, tak zwanych wolnych, choć wiemy, że to wolność to jest tylko hasło, ci ludzie będą mieli kłopoty ze świadczeniem przed swoimi dziećmi. To jest jeden z kolejnych bardzo ważnych argumentów. Ludzie, którzy dochodzą do małżeństwa w sposób czysty, którzy żyją w małżeństwie w sposób czysty, w zasadzie niewiele muszą mówić, bo te dzieci ich to przecież przez skórę odczuwają. Jest to wielkie szczęście dla dzieci, że mają rodziców, którzy mogą spokojnie patrzeć im w twarz i polecić im narzeczeństwo takie, jakie sami mieli, prawda? O ileż trudniejsza sytuacja rodziców, którzy pogubili się przed ślubem. Oczywiście oni też mogą sytuację jeszcze wygrać, ale jest to dużo trudniej. Oni musieliby własnym dzieciom powiedzieć, kochani, popełniliśmy straszny błąd. Przecież policzyłeś sobie, że się urodziłeś 7 miesięcy po ślubie, wiesz, że współżyliśmy wcześniej. To był nas straszny błąd, wiele nas kosztował i błagamy cię, nie popełnij tego błędu. Mało rodziców na to stać. Większość mówi, no wiesz, w naszym wypadku my już się kochaliśmy. I on, typu, i dlaczego dzieci nie mają tego powtórzyć? To idzie w pokolenia. Także bardzo, bardzo ważne są takie świadectwa, jak pan powiedział. I bardzo no, gratuluję i cieszę się, że pan się odważył i właśnie to powiedział na forum, bo takich ludzi jest oczywiście dużo, dużo, dużo więcej. I oby wreszcie ci drudzy nam zaczęli zazdrościć tego, że żyjemy w czystości, a nie żebyśmy my się musieli tłumaczyć, że jesteśmy jakimiś dziwolągami.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Stanisław z Filadelfii.
Proszę bardzo.
Bardzo serdecznie pozdrawiam prowadzących i pana doktora. Dziękuję za tę audycję. Panie doktorze, ja mam takie pytania, a tak naprawdę tu taką sugestię. Mieszkam w Filadelfii już kilkanaście lat i obserwuję tutaj taką sytuację, że przyjeżdżają sobie młodzi ludzie tutaj czy gdzie indziej za granicę, no i zamieszkują sobie razem, mieszkają sobie razem, po pewnym czasie no jest tak zwana wpadka, no i chcą zawrzeć ślub. Okazuje się, że no, zaczynają się schody, idą do pierwszej, można powiedzieć, pod nosem parafii, no i okazuje się, że ksiądz zapyta się, czy mieszkają razem. Tak, no mieszkamy. No i ksiądz mówi, no to proszę zamieszkać oddzielnie i tak dalej i będziemy dalej kontynuować. Oni oczywiście się wyburzają, no i zaczyna się coś takiego, bieganie od parafii do parafii, aż w końcu natrafiają na daną parafię, w której się nie pytają o taką rzecz. No i tam, można powiedzieć, większość tych ludzi, którzy mieszkają sobie razem, no zawierają związek małżeński i moje jest pytanie takie, czy zawarcie związku, no w taki sposób w ogóle można uznawać jako zawarcie związku, że dokonuje się zawarcie. Być może ja nie jestem tego pewien, ale dokonanie takiego związku w grzechu, to może to można to uznać jako no nie związek. Jak to pan do tego się ustosunkuje? Ja przejdę na odbiór i dziękuję bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy.
No jest tak, tutaj trzeba by przyjrzeć się dokładniej i nauce Kościoła i kodeksowi kanonicznemu, bo małżeństwo takie będzie zawarte ważnie, jeżeli dopełnią formalny warunek, natomiast może być zawarte niegodnie, prawda? I wtedy też pod znakiem zapytania troszkę stoi, na ile oni z łask będą potrafili czerpać. To jest bardzo trudna sprawa, bo z jednej strony ma być mądrość duszpasterska, żeby im pozwolić zawrzeć związek małżeński, a z drugiej strony nie wolno przyklepywać tej sytuacji grzesznej, prawda? Księża są naprawdę w trudnej sytuacji. Są różne pomysły, ja może nie chciałbym na antenie w tej chwili takich rozważań pastoralnych tutaj prowadzić, ale ani nie jestem do tego upoważniony, ale wiem z rozmów z kapłanami, że próbują jakoś tym parom jednak pomóc, żeby oni jakoś mogli godnie wejść, nawet z takimi pomysłami, że ta spowiedź była krótko przed ślubem, po prostu, żeby byli naprawdę, to są takie już troszeczkę wybiegi, prawda? Ale na pewno nie należy uniemożliwiać zawarcia małżeństwa i należy tą sytuację, że oni jednak przychodzą do kościoła, wykorzystać do tego, by otrzymali solidną katechezę, o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Nie każdy pewnie potrafi zrozumieć, dlaczego to mieszkanie wspólne, to współżycie takie na co dzień przed ślubem jest czymś złym. No ale to jest wtedy okazja, żeby właśnie oni się troszeczkę zastanowili nad tym, troszeczkę głębiej na to spojrzeli. No i tak jakoś trzeba na to patrzeć. Jest to na pewno bardzo trudne. Myślę, że bardzo księża boleją nad takimi sytuacjami. Każdy ma pewnie swoje jakieś własne sposoby rozwiązywania, ale niestety często jest to, trzeba tu na jakieś ustępstwa iść. Oby nie za daleko idące moralne, bo to zawsze się obracają przeciwko człowiekowi. Wydaje mi się, że to by trzeba skwitować tym. Jest to okazja na katechezę tych ludzi i trzeba tę okazję wykorzystać. Ile zrozumieją z tego? No to z łaską Bożą może więcej niż nam się wydaje.
Jestem
Minęła godzina 23:04. Jak zwykle o tej porze informacje.
Pierwsza informacja dotyczy terminów rekolekcji spotkania małżeńskie. Tak dla informacja dla tych, którzy może nie wiedzą, czym są spotkania, te rekolekcje. Więc one uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie i dlatego warto z nich skorzystać, zwłaszcza w tych małżeństwach, gdzie małżonkowie nie umieją rozmawiać o wszystkim. Są trudności. Więc tak od 16 do 18 maja w Bielsku Białej i od 23 do 25 maja w Warszawie. W Bielsku Białej zgłoszenia przyjmują Państwo wójcikowie. Telefon 033 845 23 52, powtarzam, 033 845 23 52. W Warszawie Państwo Stańczykowie zgłoszenia przyjmują, telefon 022 643 96 70. Powtarzam, 022 643 96 70.
I zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 6 maja. Naszym gościem będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Wysocki. Temat: pierwsza komunia święta i co dalej? 13 maja temat: różaniec rodziców za dzieci. Naszymi gośćmi będzie ksiądz profesor Andrzej Kowalczyk i pan Ireneusz Rogala. I 20 maja temat: ni brat, ni swat, ale sąsiad. Przedstawi dr Zenobia Kitówna. Dzisiaj naszym gościem jest dr Jacek Pulikowski. Temat: dlaczego ślub i to jeszcze kościelny. Zapraszamy również do korzystania z audycji naszych, które już miały miejsce dawniej, nawet od roku 2003. Są dostępne dla wszystkich w archiwum na stronie Radia Maryja www.radiomaryja.pl. W zakładce audycje dla małżonków można odsłuchać, można ściągnąć plik MP3 i sobie nagrać na płytkę czy na jakiś odtwarzacz. Tematy, prelegenci, wszystko jest podane na stronie Radia Maryja.
Rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk.
Kochani, święty Józef, zawsze troszczący się o świętą rodzinę, zaprasza nas teraz przez pasterza diecezji kaliskiej księdza biskupa Stanisława Napieralę do swego kaliskiego sanktuarium, by modlić się za każdą naszą rodzinę. Rodzina jest drogą Kościoła. Jaka rodzina, taki naród. Widzimy, że Polska jest w tej chwili poważnie zagrożona, bo w kryzysie jest wiele małżeństw i rodzin. Widzimy rozpad rodziny tam, gdzie brak wiary, wierności. Rozpad też często przez emigrację za chlebem. Zapraszamy każdego, komu zależy na przyszłości jego rodziny, rodziny w ojczyźnie i świecie, do cudownego świętego Józefa i świętej rodziny w Kaliszu w każdy pierwszy czwartek miesiąca na godzinę 17:30. Zapraszają księża biskupi z Kalisza wraz ze wszystkimi swoimi współpracownikami, by błagać za dzieci, młodzież, o wiarę i prawdziwą miłość, o dobrą rodzinę, a także o powołanie kapłańskie i zakonne. Tu już nie ma żartów. Sprawa jest bardzo pilna, a sytuacja poważna. Niech więc każdy, komu zależy na przyszłości rodziny, swojej miłości, zaplanuje osobistą pielgrzymkę, modlitwę u świętego Józefa w Kaliszu.
Słuchamy Radio Maryja.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z Łodzi.
Witamy.
Ja chciałem podziękować panu doktorowi, ponieważ czy można tak powiedzieć umownie, że jest jedna grupa ludzi, którzy w gruncie rzeczy są niewolnikami, którzy żyją w warunkach mających tylko pozór wolności. No i ludzie, którzy mają, powiedzmy, tą przewodnią ideą życia jest Pan Bóg, to są ludzie wolni, którzy żyją w warunkach mających pozór niewoli. I niestety tutaj duży nacisk jest psychologiczny ze strony mediów. To jest wielkie kłamstwo, ponieważ my, tutaj pan doktor zresztą to doskonale nam wyjaśnił, że my pozorami nie możemy żyć, tylko rzeczywistością. A pan ma takie doświadczenie i tutaj doświadczenie osób, które wypowiadają się w Radiu Maryja, świadczą o tym, że jednak my musimy się zastanowić nad jednym pytaniem. Czy jaki jest stosunek naszej osobowości do Pana Boga? Jeżeli On ma charakter religijny od początku do końca, czyli to cała linia życiowa, to wtedy te głosy, które mówią o szczęściu, są bardzo naturalne. Rzadko kiedy wypowiadają się osoby, które niestety są niewolnikami. Ja po prostu też z życia znam takie osoby i to są tylko pozory wolności. Tam na pewno kobieta czeka na ofertę, której się nie może doczekać przez dziesiątki lat. Tam nie ma rodziny, tam nie ma tej szerokiej rodziny, która jest pojęciem historycznym. Tam nie ma nic. Tam po prostu się kończą znajomości. Tak to wygląda. I pan doktor to potwierdził, bo takie jest życie. I dziękuję za audycję. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Może tylko jedno słówko jeszcze na temat właśnie tej wolności i niewoli, bo nam mówią, rób ta, co chce, ta będzie ta wolni, prawda? Jest dokładnie nieporozumienie, bo jeżeli ktoś będzie robił to, co mu pobudzenia podpowiadają, co mu chęci czy chuci podpowiadają, to w krótkim czasie stanie się niewolnikiem właśnie swoich pobudzeń, swoich rząd, swoich nieopanowań, prawda? Natomiast wolność prawdziwa to jest taka zdolność człowieka, który potrafi wybrać dobro, odrzucić zło, nawet jak ma ochotę nieraz na zło, nawet jak mu podpowiadają to zło, nawet jak mu płacą za to zło, nawet jak go chcą ukarać za to, że nie sięgnie po zło, nawet jak go chcą zabić za to, to człowiek prawdziwie wolny może nawet życie oddać za wartości, którymi żyje. I wolności to jest wściekłość właśnie tych naszych przeciwników, że tej wolności prawdziwie nie da się odebrać. To nawet są takie zapisy różne z czasów wojny światowej, z prześladowań, czy z nawet sowieckich łagrów, że ktoś, kto był prawdziwie wolny, mogli go torturować, a nie mogli go zabić, w sensie nie mogli mu ducha zabić. To najbardziej rozwścierzało zawsze oprawców. Człowiek prawdziwie wolny jest niezłomny po prostu. Tylko jest problem taki, żeby ludzie, którzy zmierzają do wolności, żeby nie czuli się zaszczuci, prawda? My musimy podnieść głowę. Jak nam mówią, no tak, ty katolik, to tobie nic nie wolno. Przepraszam, czego mi nie wolno? Kraść, mordować, cudzołożyć, pożądać, żony, rzeczy. Czego mi nie wolno? To ty jesteś biedny, bo ty nie masz drogowskazów. Ty myślisz, że znajdziesz szczęście w przygodnych związkach seksualnych, ty myślisz, że znajdziesz szczęście w zabijaniu swoich dzieci poczętych, które ci nie w porę poczęły. Ty tak sobie myślisz, ale ty jesteś po prostu na fałszywej drodze. A ja mam nieomylną drogę, ponieważ ten, który mnie stworzył, wie, co dla mnie jest dobre. I to nie ja jestem biedny. Może niekoniecznie musimy ze wszystkimi walczyć, ale jakbyśmy tak czasem pokazali, a ja tam sobie żyję inaczej, jestem taki dziwak, ja tam sobie wolę żyć po Bożemu i myślę, że za parę lat, jak się spotkamy, to ja nie będę tego żałował. Zaniepokoić. Ja nie będę tego, już nie mówić wcale o wieczności. Ale to najbardziej ludzi, tych zniewolonych wszystkich, denerwuje, że ludzie wolni, ludzie żyjący po Bożemu, są spokojni. I dlatego chcą ich dobić, chcą ich poruszyć, chcą ich sprowokować, prawda? Możemy w każdej dyskusji wystąpić z ludźmi zniewolonymi, tylko że oni będą krzyczeć, a my możemy mówić spokojnie, prawda? I potem można też rozpoznać, przy kim tak naprawdę jest prawda. Także dziękuję za te uwagi, bo to rzeczywiście są rzeczy ważne, a te media są w rękach ludzi zniewolonych, bo przecież wszelkie niewole, wszelkie nałogi napędzają fortuny, no i pieniądze tym wszystkim kręcą, co nie znaczy, że tam jest, że po tamtej stronie jest racja.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Halo?
Na wieki wieków amen. Witamy Panią.
Tak, dzwonię z Bydgoszczy.
Prosimy.
Chodzi mi o taką sprawę. Często o tym myślę, ponieważ mam problem właśnie z córką. Jest mężatką. I zadaję sobie pytanie. ponieważ jest ona zawarła związek małżeński sakramentalny i małżeństwo się nie układało cały czas w ogóle. I chodzi o to, czy Pan Bóg w tym związku, który nie zapowiadał się dobrze, ponieważ narzeczeństwo było niedobre, wszystkie oznaki były takie, że to nie będzie dobry związek w ogóle. I ponieważ odchodzili od siebie po kilka razy już w narzeczeństwie i jednak zawarli ten związek, najpierw był to związek tylko ślub cywilny, a potem pod moją namową był to ślub kościelny po krótkim czasie, a zawarli w związku z tym, żeby córka była w ciąży i po prostu no, tak. I no, niestety się nie układało w tym związku od początku i ciągle zadaję sobie pytanie, córka również, i czy Bóg uczestniczył w tym związku właśnie, czy Bóg chciał tego sakramentalnego związku, czy naprawdę, czy to była tylko ludzka decyzja, czy tu boska była decyzja. Nie wiem, właśnie zadaję. I zięć odszedł już 2 lata temu i córka bardzo przeżywa, chciałaby to naprawić, ale ponieważ mama tam bardzo ma olbrzymi wpływ i nie chce, żeby, to jest trzeci już rozwód, 3 synów ma i każdy właśnie odchodzi od żony, także nie wiem właśnie, jak tutaj sobie z tym, bo jesteśmy takie, córka jest bardzo załamana, ja też, córka jeszcze nabawiła się nerwicy z tego powodu, bo jest wierzącą osobą, tak jak i ja oczywiście, i nie wiemy, jak tu wyjść z tego problemu. Księcia absolutnie też nic nie robi, nic takiej jakiegoś kroku decydującego, żeby coś naprawić, żeby coś zmienić też. No nic tutaj nie wiem. Nie można sobie z tym poradzić. Tym raczej podejrzewam, że to jest taka niedojrzałość, bo jednak bardzo jest pod wpływem szczególnie matki i to jest, mówię, trzeci już syn, który...
No właśnie. Dobrze, dziękuję tak. za postawienie problemu.
Tak, dziękuję.
Z Panem Bogiem.
No właśnie, tutaj mamy ten problem, że rzeczywiście bardzo często małżeństwa, które nigdy nie powinny być zawarte, są zawierane. Natomiast tak jak Rzymianie lądowali na Nowym Lądzie i palili okręty i nie mieli odwrotu, tak moment, i każdy powinien być tego świadomy, moment zawarcia związku sakramentalnego jest tym momentem, gdzie już nie ma odwrotu. I rozważania wszelkie przed tym momentem są ważne. Tam pani sama powiedziała, że ich trochę popchnęła w to. To jednak oni powinni mieć świadomość, że to jest ich własna decyzja. Oczywiście mogłoby być jakaś pomoc, ale to była ich decyzja i powinna być ich decyzja. Co do udziału Pana Boga. Pan Bóg nam dał wolną wolę i jej nie narusza. I każdy, kto wybierze jakieś swoje powołanie, to je wybiera na, że tak powiem, własny rachunek. Ale Pan Bóg w tym powołaniu będzie go wspierał. Jeżeli obrał kapłaństwo, to będzie miał łaskę sakramentu kapłaństwa. Pytanie, czy będzie chciał z niej korzystać. Jeżeli małżeństwo zostało zawarte sakramentalnie, w sposób ważny, to nad tym małżeństwem, powiedzmy, w zasięgu ręki wisi łaska sakramentalna. Nad każdym. Pan Bóg nikomu tej łaski nie odmawia. Ale Pan Bóg tej łaski nie wciśnie między nich na siłę, im, że tak powiem, nie wmusi. Oni sami o nią muszą niejako poprosić, po nią sięgnąć. I to jest tajemnica, że wiele małżeństw sakramentalnych żyje jakby nie było dla nich żadnej łaski, prawda? Ale to oni ją odrzucili. I tu niestety rola mamy w takiej sytuacji to już jest taka, żeby się po prostu modlić. Mama już nie może o niczym decydować w tamtym związku, prawda? Może wspierać psychicznie córkę i może się modlić o jakieś mądre Boże rozwiązanie całej tej sprawy. Także tak bym to widział.
Ja tutaj dodam właśnie, że jeżeli są problemy w małżeństwie i nie umieją się ludzie dogadać, czy to są właśnie te rekolekcje, które my tu ogłaszamy. Tak. Należałoby skorzystać z takich rekolekcji.
Tak, tylko pytanie, czy ten zięć odszedł, nie będzie chciał prawdopodobnie. Prawda? To pytanie może jest trochę późno postawione, bo tam jak się źle działo, gdyby to małżeństwo weszło do jakiejś wspólnoty, czy by wyjechało raz drugi na tego typu rekolekcje, gdzieby czy znalazł kogoś, kto ich trochę poprowadzi, to pewnie byłoby do odratowania. Natomiast wtedy, w tym momencie, kiedy on odszedł, to wpływu na niego pewnie żadnego większego nie mamy. Możemy się modlić i powinniśmy się modlić o uzdrowienie tej sytuacji. Natomiast trudno teraz mieć pretensje do Pana Boga, że pozwolił mu odejść, prawda? My podejmujemy jako ludzie decyzje, a Pan Bóg pewnie z bólem błogosławi takie związki, które tak źle rokują od samego początku, ale nie odmawia łaski na pewno nikomu. Tego nie ma wątpliwości.
W spotkaniach małżeńskich mogą uczestniczyć małżonkowie na różnym etapie rozwoju swojej wiary i mocnym, i bardzo słabym. Także tam nie ma żadnego zmuszania do praktyk religijnych. Owszem, jest msza święta codziennie, ale nie ma tak, że każdy musi zaraz śpiewać czy uczestniczyć we wszystkim w sposób pełny. Jest po prostu propozycja. Odbieramy.
Mamy telefon kolejny. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Witam serdecznie. Alina ze Zdrowca Świętokrzyskiego.
Prosimy bardzo.
Pozdrawiam Państwa i pozdrawiam Jacka Pulikowskiego. Witaj, Jacku.
Witaj, Alinko.
Dzięki serdeczne za to dobro, które posiałeś w Ostrowcu.
Dziękuję też.
W roku ubiegłym. Ja chciałam boczyć się do dyskusji. Co prawda temat troszkę inaczej jest ustawiony dzisiaj, teraz po południu, wieczorem, ale nasze małżeństwo sakramentalne, kiedy sakrament małżeństwa zawarliśmy 40, no przeszło lat temu, daje nam odczuć ogromne łaski, którymi Pan Bóg nas obdarza przez cały czas trwania tego małżeństwa. Chociaż bywało bardzo trudnie, bo były chwile bolesne, związane z chorobą, ze śmiercią dzieci, to odczuwaliśmy, że Chrystus jest z nami, że nas wzmacnia, że ta miłość się rozrasta i cementuje coraz bardziej. Szczególnie teraz, kiedy przyszło mi, tak mi się wydaje, przeżywać najtrudniejsze chwile związane i z operacją serca, i z udarem. Tę łaskę Pan Bóg nam dał i pomnożył, łaskę miłości małżeńskiej. Mieliśmy też łaskę wielkiej modlitwy, doświadczaliśmy ją od znajomych, ale i sami też bardzo dużo, szczególnie w tym okresie modliliśmy się, i to kiedy ja nie mogłam wiele nawet powiedzieć, bo ból nie pozwolił na jakieś prowadzenie jakichś modlitw, to za to mój mąż mi to zapewnił swoją modlitwą. I wtedy, kiedy mi było najtrudniej, widziałam go klęczącego, nieraz płakał jak małe dziecko i prosił Boga o zdrowie dla mnie. To było bardzo budujące. I tak jest przez cały czas. I to jest, odbieramy to jako wielki dar od Pana Boga i zastanawiamy się, w jaki sposób teraz możemy Panu Bogu wywdzięczyć się za to wszelkie dobro. I pytamy, co możemy jeszcze zrobić dla Pana Boga i dla drugiego człowieka. Co Pan Bóg chce od nas? Czemu zostałam jeszcze na tym świecie, chociaż lekarze podkreślali, że to jest cud, że żyję. To na pewno jest to działanie Boże w jakimś kierunku i my musimy je odczytać, żeby móc dobrze służyć Panu Bogu. Dziękuję wszystkim za modlitwy, za moje zdrowie, za msze święte kapłanom. swojemu mężowi, wszystkim znajomym i z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Alino.
Bóg zapłać. Proszę zobaczyć. Takiego głosu nie mogłoby wydobyć z siebie żadna para żyjąca w wolnym związku. Prawda? To wszystko jest im odebrane. Ta radość, właśnie to życie, świadomość życia po Bożemu, modlitwa wspólna i tak dalej, wszystko, ten wolny związek jakby to, ten tak zwany wolny związek, odrzuca to, rezygnuje z tego, bo decyduje się na życie w grzechu, a konsekwencje tego życia w grzechu obciążają całe ich życie. To nie jest tak, że oni w jakiejś dziedzinie grzeszą, a poza tym wszystko jest dobrze. To po prostu rzutuje na całe życie i nie doczekają się takich 40 kilku lat po ślubie, gdzie będą mogli powiedzieć, że za siebie się wspólnie modlą, że się wspierają, że cudów doznają, prawda? O właśnie.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Jacek z Koszalina. Ja chciałem tak na podstawie własnego życiowego doświadczenia tutaj się wypowiedzieć, szczególnie do tej pani, która tam ma problem z małżeństwem swojej córki. Ja myślę tak, ja na podstawie własnego doświadczenia mówię. Ja kiedyś byłem w związku sakramentalnym, który został uznany za nieważnie zawarty. I tutaj widzę z perspektywy już 20 lat, że też w moim narzeczeństwie, wtedy w narzeczeństwie nie było harmonii. Myślę, że Pan Bóg jest Bogiem harmonii. I jeśli już w narzeczeństwie nie ma harmonii, to można się pokusić o takie przypuszczenie, że ci dwoje ludzi na pewno nie są dla siebie. A skoro nie są dla siebie i pod wpływem jakichś nacisków zewnętrznych jednak poszli do ołtarza i tamten obrzęd się odbył, zawarcia związku sakramentalnego, to istnieje, moim zdaniem, prawdopodobieństwo, że ten związek jest nieważnie zawarty. Że są jakieś przeszkody małżeńskie, o których ci dwoje ludzi nie wiedzą, jakieś ukryte przeszkody, które można by wyjaśnić. Dlatego ja bym tutaj proponował tej pani i tym młodym, żeby skierować sprawę do sądu biskupiego i zbadać okoliczności, czy ten związek jest naprawdę ważnie zawarty. Bo ja i moja narzeczona wtedy, i żona potem, i cała rodzina, jedna i druga, byliśmy święcie przekonani, że jesteśmy małżeństwem. To małżeństwo się niestety rozpadło, była córka z tego małżeństwa i okazało się, że mimo, że się obrzęd odbył, msza była i wesele i wszyscy uważali, że jesteśmy małżeństwem i dziecko było, to mimo wszystko potem po 2 czy 3 latach okazało się, że związek był nieważnie zawarty. A już na tą nieważność związku, moim zdaniem, już wskazywało samo narzeczeństwo, które nie było harmonijne. Tam już nie było harmonii, tam już nie było zgody takiej, jakiej można by oczekiwać czy upatrywać u dwojga ludzi, którzy chcą żyć ze sobą aż do śmierci. Dlatego ja proponowałbym zbadać, czy te związki są w ogóle ważnie zawarte. To tyle chciałbym powiedzieć.
Dziękujemy Panie Jacku, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Oczywiście bywa tak, że małżeństwa są nieważnie zawarte, ale to nie dlatego, że harmonii nie było w narzeczeństwie, bo to by było za pretekstem dla każdego. Każdy się kiedyś pokłócił, każdy kiedyś miał jakieś problemy. Oczywiście brak takiej harmonii powinien być ostrzeżeniem, powinien być próbą pokonywania tych trudności. Natomiast jest rzeczywiście faktem, że zdarzają się małżeństwa, które były nieważnie zawarte. Natomiast jak spojrzymy tak nawet po ludzku, tam jest dziecko. Nawet jakby się okazało, że małżeństwo... Ja bym tak pochopnie nie doradzał wszystkim sprawdzania tych małżeństw, to jest ważne przy pierwszej awanturze, prawda? Bo żeby to tak nie zabrzmiało. Spokojnie. Bo ta sytuacja już jest uwikłana. Jest dziecko, które ma ojca. Dziecko ma prawo do ojca, prawda? I dużo lepszym zakończeniem tamtej historii by było, żeby oni się zeszli, nawrócili, pogodzili i pięknie żyli do końca życia, niż formalnie weszli w nowe związki, po uznaniu za nieważne mają prawo i dziecko zostanie gdzieś tam zawieszone w powietrzu między tatusiem prawdziwym a tatusiem aktualnym. I to jest sytuacja dużo, dużo trudniejsza. Choć oczywiście nie chcę bagatelizować sytuacji, gdzie rzeczywiście małżeństwo na przykład bazujące na oszustwie w rzeczy ważnej, czy prawda, że ono no, ma prawo osoba oszukana do uznania za nieważne małżeństwo. Także to są rzeczy, myślę, zbyt poważne do takiego uogólniania i radzenia na antenie. To wy macie kłopoty, to róbcie to, czy tamto. Spokojnie. Na pewno można porozmawiać z doświadczonym duszpasterzem i wybadać, czy w tych okolicznościach były jakieś poważne przed ślubem, tak zwane przeszkody zrywające, bo tylko w takie mogą wchodzić. To, co się wydarzało po ślubie, nie ma żadnego wpływu na ważność małżeństwa. Choćby nie wiadomo, jak straszne rzeczy się działy, to tego nie dotyczą wyroki sądów kościelnych, prawda? Tylko badają, czy w chwili zawierania związku małżeńskiego zostały dopełnione wszystkie, czy nie było przeszkód tak zwanych właśnie tych zrywających. Ale mówię, to jest zbyt poważna sprawa, żeby tym tak sobie lekko prawda, proponować.
Naszym gościem jest pan dr Jacek Pulikowski. Już za chwilę kończymy naszą audycję, więc na pewno ślub kościelny i tak jak tutaj pan podkreślał, bo towarzyszy temu łaska stanu.
Tak. Pod warunkiem, że będziemy chcieli z niej korzystać.
No więc ona, właśnie. Ona... W ogóle o tym się mało mówi. My staramy się tu przy okazji naszych audycji o tym mówić, bo właściwie no to o wielu rzeczach przy ślubie się mówi i o ceremoniach, i o różnych innych sprawach, natomiast o łasce stanu to bardzo rzadko słychać, nawet i z ust księży. A przecież Pan Bóg wspomaga. Wspomaga, jeżeli ktoś jego o to prosi, zawiera z nim przymierze, to nigdy tej pomocy nie odmawia. I to jest bardzo poważna pomoc, bo ratująca w wielu przypadkach bezradności małżonków, którzy nie potrafią z siebie wykrzesać nic więcej. Zaczyna się źle dziać, ale jeżeli odwołają się do swojego Boga, z którym zawarli przymierze, przez zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego, to nagle okazuje się, że
tak, wielokrotnie cuda się dzieją. Nie na zasadzie fokus pokus, tylko prawdziwe cuda odmiany serca człowieczego, odmiany rzeczywiście zmiany życia, nawrócenia, zmiany życia.
Ja bym tu jeszcze dodała, że małżonkowie, którzy są po ślubie, są bardziej atakowani przez zło niż żyjący bez ślubu, bo właśnie chodzi o to, żeby ten związek rozerwać.
Trzeba by dopowiedzieć, komu chodzi o to, prawda? Człowiek jest podległy duchowi, albo dobremu, albo złemu.
Tak.
I ten zły atakuje przede wszystkim dobrych, bo ich nie może ich znieść, prawda?
Tak, bo tamtych już ma po swojej stronie.
I zobaczmy, że ten zły duch działa oczywiście poprzez ludzi, działa poprzez filmy, poprzez piosenki, poprzez obyczajowości zmieniające, poprzez nieład moralny, który się wszędzie wciska, poprzez między innymi jednym z narzędzi tego złego ducha jest propagowanie, wychwalanie tych tak zwanych wolnych związków.
I dlatego tutaj trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby być w łasce uświęcającej i żeby móc korzystać z tych wszystkich dóbr, łask, które są właśnie udziałem tego sakramentu.
Bo człowiek dzisiejszy nie docenia mocy inteligencji złego ducha. Przestał w niego wierzyć, w jego istnienie wierzyć, prawda? A trzymając się Pana Boga, niektórzy mówią, sukienki Matki Boskiej, jak coś się otrzyma, to go zły duch nie dopadnie. Rzeczywiście, łaski sakramentalne, częsta spowiedź, komunia jest taką konkretną ochroną, pancerzem, bym powiedział, przed złym duchem. I ten zły duch, jeszcze raz powiedzmy, posługuje się ludźmi. Rzecz w tym, żeby się nie posługiwał nami. Żebyśmy w tym, o czym mówimy, żebyśmy potrafili świadczyć, że dobrze, warto jest zawrzeć związek sakramentalny i żebyśmy potrafili się przeciwstawić pochwale wolnych związków. Przynajmniej żeśmy nie uczestniczyli w aprobacie, że to jest takie normalne, takie nowoczesne, że trzeba się z tym pogodzić. Nie trzeba, bo to nie służy dobru.
Nie możemy być trąbą dla złego ducha, mówiąc o tym, że tu jest źle, tu jest źle, tu jest źle, tylko mówmy, że tu jest dobrze i tu jest dobrze. Zło nie jest głośne, ale jeżeli już coś w naszym otoczeniu dzieje się złego, to dajmy przykład właśnie dobra, przykład miłości i mówmy właśnie, dlaczego tak jest.
Tak, kiedyś się mówiło, żeby nie chować, kiedyś, w Piśmie Świętym, żeby nie chować światła pod krocem, prawda? I to rzeczywiście jest nasze zadanie, nasze zobowiązanie, z tego też pewnie będziemy jakoś rozliczani. Ci, którzy żyją dobrze, uczciwie, godnie, żeby nie chowali się przed atakującym złem, żeby potrafili pokazać, a ja żyję inaczej i jestem szczęśliwy.
To właśnie, nie mamy się czego wstydzić. Tym bardziej, że jesteśmy autentycznie szczęśliwi.
A jeżeli jakiś oszołom nazwie nas z tego tytułu oszołomem, to w zasadzie nic nie tracimy.
Nie. Po prostu jesteśmy szczęśliwi. Jak nazwie
jak
nas,
nazwą,
to jest jego sprawa.
Biedni ludzie, którzy są nieszczęśliwi, to jest bardziej ich niż nasz problem.
Naszym gościem jest pan Jacek Pulikowski. Chwila muzyki i modlitwa na zakończenie dnia. Dziękujemy państwu.
Szukam pośród puli łąk, szukam w kinie, w tramwaju, w zatknięciu rąk, szukam. Szukam w przedwieczornej mgle, szukam w rozbitym nocą na szczęście szkle, szukam.
Matko Boska kwietna,
na wiosnę niesiesz światło.
Matko Boska strumienna,
co jaskółkom każesz
Matko
latać.
Matko Boska roztworna,
co otwierasz pąki kwiatu. Gdzie mam tej jedynej szukać? I do jakich drzwi mam pukać? Gdzie żyje ta, co w oczach ma fiołkowy cień nocy, błękit dnia? Gdzie mieszka ta, co serca dwa, co czary do pary połączyć ma? Gdzie dziewczyna ta? Szukam, nie żałując nóg, szukam w napiętych żaglach i w pyle dróg, szukam. Szukam po ulicach miast, szukam w koronach puków i w blasku gwiazd, szukam.
Matko Boska kwietna,
która wiosnę niesiesz światło.
Matko Boska strumienna,
co jaskółką każesz latać.
Matko Boska roztworna,
co otwierasz pąki kwiatu. Gdzie mam tej jedynej szukać? I do jakich drzwi mam pukać? Gdzie żyje ta, co w oczach ma fiołkowy cień nocy, błękit dnia? Gdzie mieszka ta, co serca dwa, co czary do pary połączyć ma? Gdzie dziewczyna ta?
Boska kwietna, Matko Boska strumienna, Matko Boska roztworna.
Gdzie mam tej jedynej szukać? I do jakich drzwi mam pukać? Gdzie żyje ta, co w oczach ma fiołkowy cień nocy, błękit dnia? Gdzie mieszka ta, co serca dwa, co czary do pary połączyć ma? Gdzie dziewczyna ta?
Drodzy radiosłuchacze, serdeczny Bóg zapłać za współtworzenie kolejnej audycji. Dziękujemy również Wojciechowi, który realizuje tę audycję, oraz naszemu gościowi, doktorowi Jackowi Pulikowskiemu. Serdecznie Bóg zapłać.
I ja dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.
Drodzy państwo, do kolejnego wtorku. Żegnamy się z państwem.
Elżbieta
i Leszek.